Wieża jaskółki. Taśma 9, ścieżka 2. Anguiem nie przerwała machania nogami. Na starość, oznajmiła swym zwykłym, bezczelnym tonem, spiszę historię mego żywota. Opiszę w niej, jak odbywało się to, jak tamto, a jako wam to. Do tego czasu musicie wziąć na wstrzymanie, panie Shiru. Aż tak się tego wstydzicie? Zauważył zimno mieszaniec. Więc aż tak wrednie i zdradziecko tego dokonaliście? Przeszkadza wam to? Odezwał się Geralt. Shiru spojrzał na niego bacznie. Nie, odrzekł po chwili. Wiedźmin Geralt z Rivii nie zasługiwał na lepszy los. Był to naiwniak i głupiec. Gdyby miał ładniejszą, uczciwszą, honorową śmierć, powstałyby legendy. A on nie zasługiwał na legendę. Śmierć jest zawsze taka sama. Nie zawsze, pokręcił głową półelf, wciąż usiłując zajrzeć w skryte cieniem kaptura oczy Geralta. Zapewniam, że nie zawsze. Domyślam się, że to ty zadałeś śmiertelny cios. Geralt nie odpowiedział. Czuł przemożną ochotę, by chwycić Metysa za koński ogon, zwalić na podłogę i wydusić z niego wszystko, co wie, kolejno wybijając zęby głowicą miecza. Powstrzymywał się. Rozsądek podpowiadał, że wymyślona przez Anguiem mistyfikacja mogła dać lepsze rezultaty. Jak chcecie, rzekł Shiru, nie doczekawszy się odpowiedzi. Nie będę nalegał na relacje z przebiegu zdarzenia, a najwyraźniej nie sporo wam jakoś mówić o tym. Najwyraźniej nie bardzo jest się czym chwalić. A jeśli oczywiste wasze milczenie nie wynika z czegoś zupełnie innego. Na przykład z tego, że w ogóle nic się nie zdarzyło. Macie może jakieś dowody na prawdziwość waszych słów? Obcięliśmy zabitemu wiedźminowi prawą dłoń, odparła beznamiętnie Anguiem, ale później porwał ją Szop Pracz i zeżarł. Mamy więc tylko to. Geralt wolno rozpiął koszulę i wyciągnął medalion z głową wilka. Wiedźmin nosił to na szyi. Poproszę. Geralt nie wahał się długo. Półelf zważył medalion w dłoni. Teraz wierzę, powiedział wolno. Bibelot silnie emanuje magią. Coś takiego mógł mieć tylko wiedźmin. A wiedźmin, dokończyła Anguiem, nie dałby go sobie zdjąć, gdyby jeszcze dychał. Znaczy się, to jest dowód murowany. Kładźcie więc panku forsę na stół. Shiru pieczołowicie schował medalion, wyjął z zapazuchy zwitek papierów, położył je na stole i rozprostował dłonią. Proszę pozwolić. Anguiem zeskoczyła ze skrzyni, podeszła, małpując i kręcąc biodrami. Pochyliła się nad stołem, a Shiru błyskawicznie ucapił ją za włosy, zwalił na blat stołu i przyłożył nóż do gardła. Dziewczyna nie zdążyła nawet wrzasnąć. Geralt i Kahir mieli już miecze w dłoniach, ale za późno. Pomocnicy półelfa, osiłki o niskich czołach, dzierżyli w rękach żelazne haki, ale nie kwapili się podchodzić. — Miecze na podłogę! — warknął Shiru. — Obaj miecze na podłogę! Inaczej poszerzę tej dziwce uśmiech. Nie słuchaj! Zaczęła Anguiem i skończyła wrzaskiem, bo półelf zakręcił wbitą w jej włosy pięścią i nadciął skórę puginałem, bo po szyi dziewczyny pociekł lśniący czerwony wężyk. Miecze na ziemię! Ja nie żartuję. A może się jakoś dogadamy? Geralt, nie bacząc na wrzący w nim gniew, zdecydował się grać na zwłokę. Jak ludzie kulturalni! Półelf zaśmiał się jadowicie. Dogadać? Z tobą, wiedźminie? Mnie tu przysłano, bym z tobą skończył, nie gadał. Tak, tak, odmieńcze. Tyś tu udawał, jasełki odgrywał, a ja rozpoznałem cię od razu, od pierwszego rzutu oka. Dokładnie mi cię opisano. Domyślasz się, kto mi cię tak dokładnie opisał? Kto dał mi dokładne wskazówki, gdzie i w jakiej kompanii cię znajdę? O, z pewnością się domyślasz. Puść dziewczynę. Ale ja cię znam nie tylko z opisu. Kontynuował Shiru, ani myśląc puścić Anguiem. Ja cię już widziałem. Ja cię nawet kiedyś śledziłem. W Temerii, w lipcu. Jechałem za tobą aż do miasta Dorian, do siedziby jurystów Kodringera i Fena. Kojarzysz? Geralt obrócił miecz tak, by klinga zaświeciła w oczy półelfa. Ciekaw jestem, powiedział zimno, jak zamierzasz wybrnąć z tej patowej sytuacji, Shiru. Ja widzę dwa wyjścia. Pierwsze, natychmiast puścisz dziewczynę. Drugie, zabijesz dziewczynę, a w sekundę później twoja krew pięknie ubarwi ściany i sufit. Wasza broń, Shiru brutalnie szarpnął Anguiem za włosy, ma znaleźć się na ziemi, zanim doliczę do trzech. Potem zacznę dziwkę kroić. Zobaczymy, ile zdążysz ukroić. Ja myślę, że niedużo. Raz, dwa, zaczął własne liczenie Geralt, zawijając sichilem syczącego młyńca. Z zewnątrz dobiegł ich łomot kopyt, rżenie i prychanie koni, okrzyki. I co teraz? Zaśmiał się Shiru. Na to czekałem, to już nie pat, lecz mat. Przybyli moi przyjaciele. Doprawdy? Powiedział Kahir, wyglądając oknem. Widzę uniformy cesarskiej lekkiej kawalerii. A więc to mat, ale dla ciebie, rzekł Geralt. Przegrałeś, Shiru, puść dziewczynę. Akurat. Drzwi baraku ustąpiły pod kopnięciami. Do środka wkroczyło kilkunastu ludzi, w większości czarno i jednolicie umundurowanych. Wiódł ich jasnowłosy brodacz ze srebrnym niedźwiedziem na naramienniku.
Pensks! Spytał groźnie. Co się tu dzieje? Kto odpowiada za tę rozrubę, za te trupy na dziedzińcu? Gadać mi tu natychmiast!
Panie dowódco,
Glenwynward, rzucić miecze!
Posłuchali, bo mierzono do nich z kusz i arbaletów. Puszczona przez Shiru Anguiem chciała zerwać się ze stołu, ale nagle znalazła się w uścisku krępego, kolorowo odzianego draba o wyłupiastych jak u żaby oczach. Chciała krzyknąć, ale drab zacisnął jej na ustach urękawiczoną pięść.
Powstrzymajmy się od przemocy, zaproponował chłodno Geralt dowódcy z niedźwiedziem. Nie jesteśmy przestępcami.
A to ci dopiero.
Działamy za wiedzą i zgodą pana Fulka Artewelde, prefekta z Riedbrun.
A to ci dopiero,
powtórzył niedźwiedź, dając znać, by podniesiono i zabrano miecze Geralta i Kahira.
Za wiedzą i zgodą pana Fulka Artewelde, ważnego pana Artewelde.
Słyszeliście, chłopcy?
Jego ludzie, ci czarni i ci kolorowi, zarechotali chórem. Anguiem zaszamotała się w uścisku żabie okiego, nadaremnie usiłując krzyczeć. Niepotrzebnie. Geralt już wiedział. Zanim jeszcze uśmiechnięty Shiru zaczął ściskać podawane mu prawice. Zanim czterech czarnych Nilfgaardczyków chwyciło Kahira, a trzech innych skierowało kusze prosto w jego twarz. Żabio oki pchnął Anguiem w ręce kamratów. Dziewczyna zawisła w ich chwycie jak szmaciana lalka. Nawet nie próbowała stawiać oporu. Niedźwiedź wolno podszedł do Geralta i nagle łupnął go w krocze pięścią w pancernej rękawicy. Geralt zgiął się, ale nie upadł. Na nogach trzymała go zimna wściekłość.
Może pocieszy cię wieść, powiedział niedźwiedź, ale nie jesteście pierwszymi durniami, których jednooki Fulko wykorzystał do własnych celów. Solą w oku są mu zyskowne interesy, jakie ja tu prowadzę z panem Homerem Stragenem, przez niektórych zwanym Słowikiem. Fulka szlak trafia, że w ramach tych interesów przyjąłem Homera Stragena na służbę cesarską i mianowałem dowódcą Ochotniczej Kompanii Ochrony Górnictwa. A nie mogąc więc mścić się oficjalnie, najmuję różnych łotrzyków.
I wiedźminów, wtrącił zjadliwie uśmiechnięty Shiru.
Na zewnątrz, rzekł głośno niedźwiedź, moknie na deszczu pięć trupów. Zamordowaliście ludzi będących w służbie cesarskiej. Zakłóciliście pracę w kopalni. Nie mam żadnych wątpliwości. Jesteście szpiedzy, dywersanci i terroryści. Na tym terenie obowiązuje prawo wojenne. Niniejszym, w trybie doraźnym, skazuje was na śmierć.
Żabio oki zarechotał. Podszedł do podtrzymywanej przez bandytów Anguiem, szybkim ruchem chwycił ją za pierś i mocno ścisnął.
No i co jasna?
Zaskrzeczał, a głos okazało się miał jeszcze bardziej żabi, aniżeli oczy. Bandycki sobrykiet, o ile sam go sobie nadał, dowodził poczucia humoru. A jeśli miał to być mający kamuflować alias, to sprawdzał się ekstraordynaryjnie.
Spotkaliśmy się jednak znowu,
zaskrzeczał żabi słowik, szczypiąc Anguiem w pierś.
Cieszysz się?
Dziewczyna jęknęła boleśnie.
Gdzie masz, kurwo, perły i kamienie, któreś mi ukradła?
Wziął je w depozyt jednooki Fulko,
wrzasnęła Anguiem, nieudolnie udając, że się nie boi. Zgłoś się do niego po odbiór. Słowik zaskrzeczał i wybałuszył oczy. Wyglądał teraz jak najprawdziwsza żaba. Tylko było patrzeć, jak zacznie łowić muchy językiem. Jeszcze mocniej uszczypnął Anguiem, która zaszamotała się i jęknęła jeszcze boleśniej. Zza czerwonej mgły wściekłości, która zasnuła oczy Geralta, dziewczyna znowu zaczęła przypominać Ciri.
Brać ich, rozkazał zniecierpliwiony niedźwiedź. Na podwórze z nimi.
To wiedźmin, rzekł niepewnie jeden z bandytów ze Słowikowej Kompanii Ochrony Górnictwa.
Charakternik, jak tu jego gołą ręką brać, gotów nas jakim urokiem zaczarować albo czym innym?
Nie ma strachu, uśmiechnięty Shiru poklepał okolice kieszeni. Bez wiedźmińskiego amuletu nie wydoli czarować, a amulet mam ja. Bierz czego śmiało. Na podwórzu czekali dalsi zbrojni Nilfgaardczycy w czarnych płaszczach i kolorowa słowikowa hassa. Zebrała się też grupka górników. Kręciły się wszędobylskie dzieci i psy. Słowik stracił nagle panowanie nad sobą, zupełnie jakby diabeł w niego wstąpił. Skrzecząc wściekle, zdzielił Anguiem pięścią. Gdy upadła, kopnął ją kilkakrotnie. Geralt zaszarpał się w uścisku bandytów, za co dostał w kark czymś twardym.
Mówili, skrzeczał Słowik, skacząc nad Anguiem jak oszalała ropucha, że cię w Riedbrun wbili na pal przez zadek, ty mała gamratko. Był ci tedy pal pisany i na palu zdechniesz. Hej, chłopy, wyszukajcie tu gdzie jaki drążek i zasieczcie go w szpic. Żywo!
Panie Stragen, skrzywił się niedźwiedź, nie widzę powodu, by bawić się w tak czasochłonne i bestialskie egzekucje. Jeńców należy zwyczajnie powiesić. Zamilkł pod złym spojrzeniem żabich oczu.
Bądźcie no cicho, kapitanie! Skrzeknął bandyta. Za dużo wam płacę, byście mi uwagi niestosowne czynili. Ja Anguiem złą śmierć przyrzekłem i teraz sobie z nią poigram. Chcecie? To powieście se tych dwóch. O nich nie stoję.
Ale ja o nich stoję, wtrącił się Shirru. Obaj są mi potrzebni. Zwłaszcza wiedźmin. Zwłaszcza on. A ponieważ nawlekanie dziewczyny potrwa trochę, ten czas i ja wykorzystam. Podszedł, utkwił w Geralcie swe kocie oczy.
Trzeba ci wiedzieć, odmieńcze, powiedział, że to ja wykończyłem twego drucha Kodringera w Dorian. Zrobiłem to z rozkazu mego pana, mistrza Wilgeforca, któremu służę od lat. Ale zrobiłem to z wielką przyjemnością.
Stary łajdak Kodringer, podjął półelf, nie doczekawszy się reakcji, miał czelność wścibić nos w sprawy mistrza Wilgeforca.
Wybebeszyłem go nożem, a tego obmierzłego potworka Fena podpaliłem wśród jego papierów i upiekłem żywcem. Mogłem go zwyczajnie zadźgać, ale poświęciłem trochę czasu i zachodu, by posłuchać, jak wyje i kwiczy.
A wył i kwiczał.
Powiadam ci, jak zarzynane prosie. Nic, absolutnie nic ludzkiego nie było w tym wyciu.
Wiesz, dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Bo ciebie mógłbym również po prostu zadźgać albo kazać zadźgać, ale poświęcę trochę czasu i zachodu. Posłucham sobie, jak ty będziesz wył. Mówiłeś, że śmierć jest zawsze taka sama? Zobaczysz zaraz, że nie każda. Podpalcie, chłopcy, smołę w maźnicy i przynieście jakiś łańcuch.
Coś z hukiem rozbiło się o węgiel baraku i natychmiast eksplodowało ogniście i ze strasznym hukiem.
Drugie naczynie z olejem skalnym, Geralt rozpoznał po zapachu, trafiło prosto w maźnicę. Trzecie roztrzaskało się tuż obok trzymających konie. Huknęło. Płomień buchnął. Konie wpadły w szał. Zakotłowało się. Z kotłowiska wypadł płonący i wyjący pies. Jeden z bandytów Słowika rozłożył nagle ręce i plasnął w błoto ze strzałą w plecach.
Niech żyją wolne stoki!
Na szczycie wzgórza, na rusztowaniach i pomostach zamajaczyły sylwetki w szarych opończach i futrzanych czapkach. Na ludzi, konie i kopalniane baraki poleciały dalsze pociski zapalające, niczym szmermele wlokące za sobą warkocze ognia i dymu. Dwa wpadły do warsztatu, na podłogę usłaną wiórami i trocinami.
Niech żyją wolne stoki! Śmierć nilfgaardzkim okupantom!
Zaśpiewały lotki strzał i bełtów. Runął pod konia jeden z czarnych Nilfgaardczyków.
Zwalił się z przebitym gardłem jeden ze słowikowych bandytów. Upadł z bełtem w karku jeden z ostrzyżonych osiłków. Upadł z makabrycznym jękiem niedźwiedź. Strzała trafiła go w pierś, pod mostek, poniżej ryngrafu. Była to, choć nikt wiedzieć tego nie mógł, strzała ukradziona z wojskowego transportu. Standardowy wzór cesarskiej armii, lekko przerobiony. Szeroki, dwubrzeszczotowy grot został w kilku miejscach nadpiłowany, celem uzyskania efektu rozprysku. Grot pięknie rozprysnął się w trzewiach niedźwiedzia.
Precz z tyranem Mhirem! Wolne stoki!
Słowik skrzeknął, chwytając się za draśnięte bełtem ramię. Pokulał się w czerwonym błocie jeden z dzieciaków, przeszyty na wylot strzałą któregoś z gorzej celujących bojowników o wolność. Padł jeden z trzymających Geralta. Zwalił się jeden z trzymających Anguiem. Dziewczyna wyrwała się drugiemu, błyskawicznie wyciągnęła nóż z cholewy, cięła z szerokiego zamachu. Z gorącości chybiła gardło Słowika, ale pięknie rozwaliła mu policzek, niemal do samych zębów. Słowik zaskrzeczał, jeszcze skrzekliwiej niż zazwyczaj, a oczy wyłupił jeszcze wyłupiaściej. Osunął się na kolana, bluzgając krwią z pomiędzy dłoni, którymi trzymał się za twarz. Anguiem zawyła potępieńczo, doskoczyłaby dokończyć dzieła, ale nie zdołała, bo między nią a Słowikiem eksplodowała kolejna bomba, buchając ogniem i kłębami smrodliwego dymu. Dookoła już huczał pożar i panowało ogniste pandemonium. Konie szalały, rżały i wierzgały. Bandyci i Nilfgaardczycy wrzeszczeli. Górnicy biegali w popłochu. Jedni uciekali, drudzy usiłowali gasić płonące budynki. Geralt zdążył już podnieść upuszczony przez niedźwiedzia Sihil. Wysoką kobietę w kolczudze, która zamierzała się na wstającą Anguiem Morgensternem, krótko ciął w czoło. Czarnemu Nilfgaardczykowi nadbiegającemu ze szpontonem rozpłatał udo. Następnemu, który po prostu znalazł się na drodze, rozsiekł gardło. Tuż obok szalejący, poparzony, pędzący na oślep koń obalił i stratował drugiego dzieciaka.
Łap konia! Łap konia!
Kahir znalazł się tuż obok niego. Czynił im obu rum zamaszystymi ciosami miecza. Geralt nie usłuchał, nie patrzył. Zarąbał następnego Nilfgaardczyka. Rozglądał się za Shiru. Anguiem na kolanach, z odległości 3 kroków, strzeliła z podniesionej kuszy, pakując bełt w podbrzusze atakującego ją bandyty z kompanii ochrony górnictwa. Potem zerwała się i uwiesiła uździennicy biegnącego obok konia.
Łap jakiegoś, Geralt! Krzyknął Kahir, i w nogi!
Wiedźmin rozpłatał kolejnego Nilfgaardczyka cięciem z góry, od mostka do biodra. Gwałtownym szarpnięciem głowy strząsnął krew z brwi i rzęs.
Shiru, gdzie jesteś, draniu?
Cięcie, krzyk, ciepłe krople na twarzy.
Litości!
Zawył klęczący w błocie chłopak w czarnym uniformie. Wiedźmin zawahał się.
Opamiętaj się!
Ryknął Kahir, chwytając go za ramiona i potrząsając mocno.
Opamiętaj się, w szał wpadłeś!
Wracała galopem Anguiem, ciągnąc za wodze drugiego konia. Ścigali ją dwaj jeźdźcy. Jeden spadł, trafiony strzałą bojownika o wolność stoków. Drugiego zmiótł z siodła miecz Kahira. Geralt wskoczył na kulbakę. I wtedy, w świetle pożaru, zobaczył Shiru skrzykującego do siebie spanikowanych Nilfgaardczyków. Obok półelfa skrzeczał i wywrzaskiwał klątwy Słowik, wyglądający z zakrwawioną gębą jak istny troll ludojad. Geralt ryknął wściekle, obrócił konia, zamłynkował mieczem. Obok Kahir krzyknął i zaklął. Zachwiał się w siodle, krew z czoła momentalnie zalała mu oczy i twarz.
Geralt, pomóż!
Shiru skupił wokół siebie grupę. Wrzeszczał, rozkazywał strzelać z kurz. Geralt trzepnął konia płazem po zadzie, gotów do samobójczej szarży. Shiru musiał umrzeć. Reszta nie miała znaczenia. Nie liczyła się. Kahir się nie liczył. Anguiem się nie liczyła.
Geralt!
Wrzasnęła Anguiem. Pomóż Kahirowi! Opamiętał się i zawstydził. Podtrzymał go, wsparł. Kahir wytarł oczy rękawem, a krew natychmiast znowu mu je zalała.
To nic, draśnięcie, głos mu dygotał. W konie, Wiedźminie, w cwał za Anguiem, w cwał!
Od podnóża góry rozbrzmiewał wielki krzyk. Nadbiegał stamtąd uzbrojony w oskardy, łomy i siekiery tłum. To na pomoc kumplom i kumotrom z rudokopu Rialto spieszyli górnicy z sąsiednich kopalni. Z fortunnej dziury lub wspólnej sprawy, lub z jakiejś innej. Któż to mógł wiedzieć? Geralt uderzył konia piętami. Poszli w cwał, w szaleńczy wentrater. Gnali nie oglądając się, przytuleni do końskich karków. Najlepszy koń trafił się Anguiem, mały, ale rączy bandycki bachmacik. Koń Geralta, gniadosz z nilfgaardzkim rzędem, zaczynał już chrapać i rzęzić. Miał kłopoty z trzymaniem łba w górze. Koń Kahira, również wojskowy, był silniejszy i bardziej wytrzymały. A co z tego, kiedy jeździec sprawiał kłopoty, kolebiąc się w siodle, machinalnie ściskając uda i mocno brocząc krwią na grzywę i szyję wierzchowca. Ale cwałowali nadal. Wysforowana na czoło Anguiem czekała na nich na zakręcie, w miejscu, skąd droga biegła w dół, wijąc się wśród skał. Pościg! Wydyszała, rozmazując brud na twarzy. Będą nas gonić, nie darują. Górnicy widzieli, którędy uciekamy. Nie powinniśmy zostawać na gościńcu. Musimy wyskoczyć w lasy na bezdroża, zgubić ich. Nie, zaprotestował wiedźmin, z niepokojem słuchając wyrywających się z płuc konia dźwięków. Musimy gościńcem. Najprostszą i najkrótszą drogą do Sans-Retour. Czemu? Nie ma teraz czasu na gadanie. Jazda, wyduście z koni, ile się da. Cwałowali. Gniadosz wiedźmina chrapał. Gniadosz nie nadawał się do dalszej jazdy. Ledwo szedł, na zesztywniałych jak kołki nogach. Potężnie robił bokami. Powietrze wychodziło z niego z chrapliwym rzężeniem. Wreszcie padł na bok, wierzgnął sztywno, patrzył na jeźdźca, a w jego zmętniałym oku był wyrzut. Koń Kahira był w nieco lepszym stanie, ale za to Kahir był w gorszym. Z siodła po prostu spadł. Podniósł się, ale tylko na czworaki. Zwymiotował gwałtownie, choć nie bardzo miał czym. Gdy Geralt i Anguiem spróbowali dotknąć jego zakrwawionej głowy, zakrzyczał. Jasna cholera, powiedziała dziewczyna, ale mu fryzurę zafundowali. Skóra nad czołem i skronią młodego Nilfgaardczyka wraz z włosami była na znacznej długości oddzielona od kości czaszki. Gdyby nie to, że krew utworzyła już klejący skrzep, luźny płat opadłby chyba aż na ucho. Widok był makabryczny. Jak to się stało? No, rzucili mu prosto w łeb toporkiem. Żeby było śmieszniej, to nie był ani czarny, ani nikt od słowika, ale któryś z kopalnianych gwarków. Jest akurat obojętne, kto rzucił. Wiedźmin ciasno owinął głowę Kahira udartym rękawem koszuli. Ważne i szczęśliwe, że kiepski był to miotacz. Oskalpował tylko. Ja mógł rozwalić czaszkę. Ale kości czerepu też się mocno dostało. A i mózg to odczuł. On nie utrzyma się w siodle, nawet gdyby koń zdołał unieść jego ciężar. Co tedy poczniemy? Twój koń zdechł, jego prawie zdechł, a z mojego aż kapie. Za nami pogoń. Nie możemy tu zostać. Musimy tu zostać. Ja i Kahir. I koń Kahira. Ty jedź dalej, ostro. Twój koń jest mocny, wytrzyma galop. A nawet gdybyś miała go zajeździć. Anguiem. Gdzieś w dolinie Sans-Retour czekają na nas Regis, Milva i Jaskier. O niczym nie wiedzą i mogą wpaść Shiru w łapy. Musisz ich odnaleźć i uprzedzić. A potem wszyscy czworo, co sił w koniach, walcie do Toussaint. Tam nie będą was ścigać. Mam nadzieję. A ty i Kahir? Anguiem zagryzła wargi. Co będzie z wami? A słowik nie jest głupi. Gdy zobaczy pół zdechłego luzaka, przeryje każdy wykrot w okolicy. A ty daleko z Kahirem nie ujdziesz. Shiru, bo to on nas ściga, pojedzie za tobą. Tak myślisz? Jestem pewien, jedź. Co ciotka powie, gdy się bez was pojawię? Wytłumaczysz. Nie Milwie, tylko Regisowi. Regis będzie wiedział, co należy zrobić. A my, gdy Kahirowi czupryna nieco mocniej przyschnie do czerepu, powędrujemy ku Toussaint. Tam się jakoś odnajdziemy. No, nie mitręż, dziewczyno, na koń i jazda. Nie daj pogoni się zbliżyć. Nie pozwól, by ścigali cię na oko. Nie ucz dziada jak charchać. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia, Anguiem. Nie oddalił się od drogi zbyt daleko. Nie mógł sobie odmówić rzucenia okiem na ścigających, a w gruncie rzeczy nie obawiał się żadnych akcji z ich strony. Wiedział, że nie tracąc czasu, pojadą za Anguiem. Nie pomylił się. Jeźdźcy, którzy wpadli na przełęcz po mniej niż ćwierć godzinie, zatrzymali się co prawda na widok leżącego konia, powrzeszczeli, pokłócili się, obkłusowali przydrożne krzaki, ale prawie natychmiast wznowili pogoń drogą. Niewątpliwie Uznali, że z trójki uciekających dwoje jedzie teraz na jednym koniu i będzie można szybko ich dopaść, jeśli nie będzie się mi trężyć. Geralt widział, że niektóre konie pościgu też nie były w najlepszym stanie. Wśród ścigających niezbyt wiele było czarnych płaszczy nilfgaardzkiej lekkiej jazdy. Dominowali kolorowi zbójcy słowika. Geralt nie mógł dojrzeć, czy sam słowik bierze udział w pogoni, czy też został i kuruje posieczoną gębę. Gdy tętent oddalającego się pościgu ścichł, Geralt wstał z kryjówki w paprociach, podniósł i podtrzymał stękającego i pojękującego Kahira. Koń jest za słaby, by cię nieść. Będziesz mógł iść? Nilfgaardczyk wydał odgłos mogący być równie dobrze potwierdzeniem jak zaprzeczeniem. Albo czymś innym. Ale nogi przestawiał, a o to głównie szło. Zeszli do jaru, do koryta strumienia. Kahir ostatnie kilkanaście stóp śliskiej stromizny pokonał dość bezładnym zjazdem. Dopełzł do potoku, pił, obficie zlewał lodowatą wodą opatrunek na głowie. Wiedźmin nie ponaglał go. Sam oddychał głęboko, zbierając siły. Szedł w górę strumienia, podtrzymując Kahira i jednocześnie ciągnąc konia, brodząc w wodzie, potykając się na otoczakach i zwalonych pniach. Kahir po jakimś czasie odmówił współpracy. Nie przestawiał już posłusznie nóg. Przestał nimi w ogóle poruszać, a wiedźmin zwyczajnie go wlókł. Tak dalej iść się nie dało. Tym bardziej, że koryto strumienia zatarasowały progi i wodospady. Geralt stęknął, wziął rannego na plecy. Ciągnięty koń też życia nie ułatwiał. Gdy więc wreszcie wydostali się z jaru, wiedźmin po prostu zwalił się na mokre poszycie i leżał dysząc, kompletnie wycieńczony obok jęczącego Kahira. Leżał długo. Kolano znowu zaczęło pulsować wściekłym bólem. Nareszcie Kahir dał znowu znaki życia, a wkrótce potem o dziwo wstał, klnąc i trzymając się za głowę. Poszli. Kahir początkowo szedł dzielnie. Potem zwolnił. Potem padł. Geralt wziął go na plecy i taszczył, stękając, osuwając się na kamieniach. Kolano rwał ból. W oczach latały mu czarne i ogniste pszczoły.
Jeszcze miesiąc temu, zajęczał z jego pleców Kahir, kto by wówczas pomyślał, że będziesz mnie taszczył na grzbiecie?
Milcz, Nilfgaardczyku, gdy gadasz, robisz się cięższy.
Wreszcie, gdy dotarli do skał i skalnych ścian, było już prawie ciemno. Wiedźmin ani nie szukał jaskini, ani jej nie znalazł. Padł bez sił przy pierwszej napotkanej dziurze. Na spągu jaskini walały się ludzkie czaszki, żebra, miednice i inne kości. Ale co ważniejsze, były tu i suche gałęzie. Kahir gorączkował, dygotał, trząsł się w dreszczach. Przyszywanie płata skóry do czaszki za pomocą dratwy i krzywej igły zniósł mężnie i przytomnie. Kryzys przyszedł później, w nocy. Geralt rozpalił w jaskini ognisko, lekceważąc względy bezpieczeństwa. Na zewnątrz mżył zresztą deszcz i wył wicher. Mało było prawdopodobne, by ktoś krążył po okolicy i wypatrywał odblasku ognia. A Kahir musiał się ogrzać. Gorączkował całą noc. Dygotał, jęczał, bredził. Geralt nie zaznał snu. Podsycał ogień. A kolano bolało jak cholera. Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 9. Koniec ścieżki drugiej.